Dzień dobry, witam serdecznie. Odcinek 8 po bardzo długiej przerwie, ale wreszcie na łączach. Performance Coaching Talks ze stajni Next Generation Performance. Ze mną Bartek Kiedrowski i Paweł Cisowski.
I słuchacze również.
Witajcie panowie. Fizjoterapeuci, trenerzy motoryczni i wykładowcy Reha Sport, ale również Uniwersytet w Poznaniu, prawda?
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, tak jest.
Panowie, dwa słówka o was, nie przedłużając. Czym się obecnie zajmujecie, gdzie pracujecie? Tak, żeby dać trochę kontekstu naszym słuchaczom, zanim przejdziemy sobie do jakże popularnego obecnie tematu, czyli RTS-ów, rehabu, fizjoterapii wczesnej.
Dobrze, no dobrze, możemy zacząć. Jestem pierwszy wywołany. Wiesz co, tak, jestem fizjoterapeutą z wykształcenia, jakby to moje macierzyste wykształcenie. W międzyczasie uzupełnione o trening motoryczny tutaj australijskiej akurat federacji jako macierzy poszerzanej gdzieś dalej. Gdzie pracuję? W zasadzie, jak liczyłem dzisiaj, to kończy mi się 12 sezon w sporcie zawodowym. Na poziomie gdzieś tam kadrowym. To była pierwsze to była lekka atletyka. Głównie z grupami sprintu męskiego i damskiego, sprintu myśląc 100-200 metrów sztafeta. I od 2016 to jest męska kadra piłki ręcznej seniorów. I tam do dnia dzisiejszego mam nadzieję, że jeszcze trochę, mam zamiar tam jeszcze trochę posiedzieć. Dodatkowo no to jest właśnie Reha Sport w Poznaniu. Powiedzmy to jako fizjoterapeuta i trener motoryczny. Plus od jakiegoś czasu boks crossfitowy poznański jako głównie trener motoryczny. No i Uniwersytet Medyczny jako wykładowca i jako sam student, w tym momencie doktorant trzeciego roku, w zasadzie kończąc trzeci rok szkoły doktorskiej. Chyba tyle początkowo.
Super. Paweł, twoja kolej.
Jak dobrze liczyłem, tak naprawdę w tej chwili mija mi praktycznie 13 rok w samym rehasporcie, gdzie w dużej mierze zajmuję się przede wszystkim ortopedią i sportem, czyli ortopedią ogólnie rozumianą właśnie i jeżeli chodzi o sport, to przygotowaniem motorycznym, przejściem od momentu kontuzji do portu do sportu, zarówno pacjentów z takiej ogólnej populacji, jak i właśnie sportowców. W dużej mierze sportowców z lekkiej atletyki, z piłki ręcznej, z piłki nożnej, tych różnych sportów tak naprawdę przewinęło się sporo. Golf, balet, więc to też są takie sporty, które są wymagające, a nie są bardzo popularne tak naprawdę, jeżeli chodzi o zajmowanie się nimi. Na uniwersytecie, jeżeli chodzi o wykładanie, to mija mi już też właśnie szósty rok, więc tych studentów też wielu się przewinęło przez nasze tak naprawdę wspólne ręce, więc też znamy zarówno bolączki, jeżeli chodzi o kwestie nauczania, jak i takie elementy, które są uczone na dobrym poziomie. Więc zajmujemy się na dobrą sprawę i nauczaniem przyszłych adeptów fizjoterapii, gdzie staramy się jak najbardziej przemycić to nauczanie ruchem i ruchu, żeby byli bardziej fizjoterapeuci też świadomi tego, jak istotnym elementem jest nauczanie ruchu.
Okay. Dzięki. Panowie, pokrótce wprowadzając do tematu, chciałbym dzisiaj z wami poruszyć dość popularny temat rehabilitacji sportowej. Nagrywamy to w lipcu 2023 roku. Miesiąc temu Aspetar wydał ciekawą pracę na temat, taki kliniczny, praktyczny przewodnik na temat rehabilitacji po ACL-u. Wszyscy we trójkę pracujemy na co dzień z pacjentami po krytycznych kontuzjach dolnej kończyny, stawu kolanowego, stawu skokowego, ACL, MCL, Achillesy i tak dalej. Jesteśmy teraz na takim etapie też w naszym polskim środowisku, gdzie staramy się zbudować most pomiędzy środowiskiem fizjoterapii, jak i przygotowania motorycznego. Dlatego chciałbym, żebyśmy spróbowali usystematyzować te pojęcia, które gdzieś krążą w przestrzeni mediów społecznościowych, kursów, warsztatów i dać troszeczkę takiego własnego kontekstu, wzbogacając to o nasze własne doświadczenie, jeżeli chodzi o te fazy początkowe, To przyznam się szczerze, że bardziej pewnie do Bartka i do Pawła temat niż do mnie, ale też o te późne, szczególnie o obiektywizację tych późnych faz, w jakie kryteria stosujemy między innymi po to, aby przechodzić do kolejnych faz lub wpuszczać już zawodnika do dyscypliny docelowej. Pomyślałem, że dobrym pomysłem będzie usystematyzowanie nomenklatury w przestrzeni i literatury naukowej i tak jak powiedziałem, kursów i warsztatów i też social mediów. Mamy mnóstwo skrótów, mnóstwo nazw pewnych etapów w rehabilitacji. Jakie wy wyróżniacie, panowie, subfazy tych wczesnego okresu rehabilitacji po kontuzjach krytycznych, szczególnie właśnie w obrębie kończyny dolnej? Chciałbym spróbować uporządkować to nazewnictwo. Ja przyznaję się, prowadząc swoje własne warsztaty, przygotowując się do nich, znalazłem bardzo ciekawą pracę z 2018 i 2019 roku autorstwa Backthorpa z brytyjskiego journala, który próbował narzucić tam takie 5-6-stopniowe nazewnictwo, ale ciekawi mnie przede wszystkim, jak wy to interpretujecie, jak na co dzień to nazywacie. Paweł.
Jeżeli chodzi o taki podstawowy podział, staram się bardziej właśnie nastawić na podział związany również właśnie z wprowadzaniem przygotowania motorycznego jak najszybciej, czyli tą pierwszą fazą będzie zazwyczaj ta faza ochrony jako takiej. No i tutaj wszystko oczywiście jest zależne od tego, z jakim konkretnie urazem mamy do czynienia, ile ona może trwać. Dlatego, że tutaj to będzie jedyna faza, gdzie ja podchodzę do tego, że równolegle priorytetowymi elementami jest zarówno czas, jak i powrót funkcji. Czyli to, że zazwyczaj potrzebny jest czas na to, żeby dać jak najlepsze środowisko do gojenia się tkanek, które doznały urazu albo które były operowane. Równocześnie bardzo istotnym elementem będzie funkcja, czyli jeżeli mówimy o na przykład kolanie, to będzie powrót pełnego przede wszystkim wyprostu, zmniejszenie i brak ostatecznie obrzęku albo minimalny obrzęk i brak czy ograniczenie sztywności w obrębie stawu kolanowego na przykład. I po przejściu tej pierwszej fazy, czyli fazy ochrony, zazwyczaj to będzie dalej już faza wprowadzania obciążeń, gdzie w dużej mierze, teraz znowu wszystko jest zależne od tego, z kim też konkretnie mamy do czynienia, czyli czy mówimy o takim sportowcu amatorze, czy sportowcu elitarnym zawodowcu, który bezpośrednio po urazie był na przykład operowany, czy zaczęła się rehabilitacja bezpośrednio po urazie, gdzie to przygotowanie jego też może być na dużo wyższym poziomie. Zazwyczaj tego się możemy spodziewać, ale różnie to bywa niestety w polskim sporcie szczególnie. No i tutaj w dużej mierze będziemy się skupiać na przykład na wprowadzaniu elementów związanych z hipertrofią, z tym, żeby dać stopniowo coraz większe zdolności przenoszenia obciążeń przez tkanki. Następną fazą będzie faza akumulacji siły, gdzie będziemy się w dużej mierze bardziej skupiać właśnie na przejściu stopniowo w siłę maksymalną albo taki rodzaj siły, który będzie najbardziej istotny w danym sporcie, o którym mówimy. Dalej będzie taka faza konwersji, gdzie więcej się będziemy skupiać na elementach związanych z mocą na przykład. I ta faza ostatnia, czyli return to sport, return to performance, gdzie będziemy więcej wprowadzać dużo więcej elementów chaotycznych właśnie, gdzie będzie to już praca z całą krzywą force velocity na przykład, czyli nie tylko skupianie się na jednym parametrze motorycznym, tylko na większej części, gdzie tutaj dużo większe nastawienie musi być już na to przygotowanie do rzeczywistego powrotu do sportu, czyli do tych obciążeń, które zazwyczaj będą czekać tego sportowca już na boisku, korcie, polu i tak dalej.
Paweł, od razu pytanie do ciebie, zanim oddam głos Bartkowi. Jak sądzisz, na ile równolegle da się prowadzić te procesy, o których wspomniałeś? Czy zawsze to jest takie blokowe, czy zawsze to tak gradualnie, liniowo egzystuje? Czy jednak ta faza, tak jak ją nazwałeś, tranzycji, czy pewnego rodzaju intensyfikacji zadań, szczególnie lokomocyjnych, plyometrycznych, może nastąpić troszeczkę wcześniej w twojej ocenie? Czy to może być bardziej sprzężone?
Jak najbardziej, tak. Zdecydowanie. To wiadomo, to jest taki przedstawienie takiego modelowego podejścia. I wiadomo, że modele są tylko teoretyczne na dobrą sprawę, a jak to w praktyce wygląda, to już jest zależne od osoby, z którą mamy teraz do czynienia, gdzie pracujemy przede wszystkim jeden na jeden, więc to jest też taka specyfika naszej konkretnie pracy. Zazwyczaj, gdzie mamy dużo więcej czasu na indywidualne podejście właśnie do danego sportowca czy danej osoby, z którą działamy. I tutaj, jeżeli osoba, z którą pracuję, spełnia kryteria, które pozwalają na to, żeby na przykład intensyfikować nasze działania, czyli chociażby właśnie kwestia spełnienia tego elementu powrotu wystarczającego poziomu siły, czyli na przykład jeżeli chodzi o bieganie, to zazwyczaj to będzie mniej niż 20% różnicy, jeżeli chodzi o siłę kończyny dolnej, mierzonej u nas zazwyczaj izokinetycznie, gdzie to jest jeden z wielu testów, które przeprowadzamy. Jeżeli te parametry funkcjonalne zostaną spełnione przez daną osobę, to nie ma problemu, żeby wcześniej przejść na większą intensywność i żeby to niekoniecznie było prowadzone właśnie w takiej periodyzacji blokowej, tylko jednak wiele elementów możemy wypracowywać równocześnie.
Jasne. Bartek, chciałbym poznać Twoje spojrzenie, szczególnie na ten moment, kiedy zawodnik zaczyna uczęszczać już na treningi indywidualne albo treningi zespołowe, na przykład w piłce ręcznej. Na ile Ty subfaz to dzielisz? Kiedy mamy początek treningów indywidualnych, kiedy wprowadzamy pewne przewidywalny chaos, można to mimo wszystko tak nazwać, kiedy zaczynamy wprowadzać rywalizację, kontakt, coraz więcej partnerów, coraz większe przestrzenie w grach. Jak to wygląda z Twojej perspektywy, szczególnie nawiązując do kontekstu piłki ręcznej?
Wiesz co, mi się jakby rzadko mi się zdarza nazywać te fazy w takim czystym podejściu i pracy z pacjentem, bo uważam, że czasami zagmatwanie tego całego świata pacjentowi jest totalnie niepotrzebne. Tutaj na potrzeby podcastu fajnie Paweł to wszystko przedstawił. Ja jedynie staram się początkowo patrzeć na kryteria czasowe, biologiczne, tyle ile musimy minimalnie na to patrzeć, a później tak naprawdę są to kryteria funkcjonalne, to co Paweł wspomniał. Wiesz co, ciężko jest powiedzieć, bo jakby tu nie ma wytycznych czasowych absolutnie i w ogóle się nie kieruję wytycznymi czasowymi, jeżeli chodzi o powrót do jakichkolwiek sytuacji związanych z dyscypliną, jaką jest piłka ręczna. Na przykład, jeżeli jestem z zawodnikiem w takiej fazie, że skończyliśmy w jakiś sposób albo ten poziom siły pozwala nam na wprowadzenie dynamiki, no to w warunkach kontrolowanych, czyli ze mną, staramy się robić małe perturbacje, w sensie wprowadzać małą dynamikę, ja to nazywam tak małą dynamikę, czyli początki plyo, początki zmian kierunku i tak dalej, i tak dalej. I wraz z budowaniem i z poszerzaniem tych wszystkich rzeczy, jak to, co wrzucimy w worek dynamiki, to początkowo staram mu się sam przeszkadzać. W momencie, kiedy widzę, że zawodnik zaczyna to ogarniać, albo wiem, z kim mamy do czynienia w klubie, bo to też jest dużo zależne od tego, czy na przykład zawodnik wróci do klubu i trener motoryczny na treningu w jego klubie poświęci mu 40 minut czasu, albo czy trener główny, czy trener asystent, ktokolwiek poświęci mu 40 minut czasu, bo jeżeli jest sytuacja taka, że on wróci do klubu, ale tam jest jeden trener, gdzie mamy takie sytuacje, na przykład, nie wiem, w drugiej lidze, często gęsto w pierwszej lidze, jest jeden trener, który jest od wszystkiego, to tak naprawdę ja tego zawodnika wolę dużo dłużej przytrzymać u siebie i starać się mu te wszystkie rzeczy jak najbardziej utrudniać, wprowadzać te nieprzewidywalne sytuacje na tyle, ile można w tych naszych warunkach, obojętnie czy sali fizjo, czy jakiejś siłowni, przestrzeni takiej gdzieś tam wolnej, otwartej, ale mimo wszystko ja to robię, niż na siłę go tam puszczać i wiem, że on będzie trochę rzucony na za bardzo głęboką wodę. Dyktuję, jakby staram się, jeżeli puszczam zawodnika do klubu w ten okres przejściowy, powiedzmy to staram się faktycznie z trenerem ustalić, co ten zawodnik może, I z reguły, na przykład, jeżeli chodzi o piłkę ręczną, to szybciej puszczam zawodników do obrony niż do ataku. Szybciej pozwalam mu wykonywać jakby elementy obronne, bo jest to zdecydowanie bardziej przewidywalne, zdecydowanie zawodnik jest w stanie się na to bardziej przygotować niż na sytuację, kiedy on musi atakować.
No tak, ale same kroki lateralne wydają się też dużo bardziej bezpieczne, prawda?
Dokładnie, dokładnie. Samo to, albo samo to, że w momencie, kiedy idę z piłką do ataku i na mnie idzie obrońca, to nie dość, że ten zawodnik musi się skoncentrować na tym, co zrobi obrońca, na tym, że ma piłkę w ręku, na tym, że musi pokonać bądź tego obrońcę, bądź podać zawodnikowi w prawo bądź w lewo, w zależności jaką sytuację ćwiczymy, to jeszcze jest bramkarz. Więc jakby zbyt dużo rzeczy może się dziać w jednej chwili. Oczywiście do tego będziemy dążyć, natomiast staramy się dokładać te elementy krok po kroku, tak samo jak ćwiczymy najpierw zachowanie 1 na 1, jeden obrońca, jeden atakujący, sytuację 2 na 2, najpierw na pachołku, później na zawodniku zupełnie z boku, który ten obrońca wie, że ty jesteś po ACL-u, przykładowo, wie, że masz tą nogę, wie, że w momencie jakiejś krytycznej sytuacji to on musi odpuścić rękę. Ciężko mi jest odpowiedzieć na pytanie kiedy, bo kurczę, to bo nie ma odpowiedzi. Staramy się.
To Bartek skonwertuje od razu to pytanie. Jaki jest według Ciebie minimalny, efektywny czas spędzony w zamkniętych drillach, zdekontekstualizowanych, który pozwala Ci podjąć decyzję, ok, zaczynamy wprowadzić zaś pracę z partnerem, troszeczkę więcej chaosu, troszeczkę większe i dłuższe ramy czasowe, żeby wpływ zmęczenia nam troszeczkę zaczął zmieniać tą mechanikę poruszania się. Jaki jest według Ciebie minimalny, efektywny czas w zamkniętych drillach tego przejścia?
Wiesz co, ja wszystkie rzeczy, wszystkie elementy, które próbujemy budować, staram się trzymać minimum w czterotygodniowych cyklach takich, żeby to miało ręce i nogi, żeby ten zawodnik faktycznie poczuł, no bo wiadomo, że na przykład wprowadzamy zmiany kierunku, no to oprócz tych zmian kierunku bardzo często jeszcze chcemy budować siłę, bo ta siła z reguły jeszcze nie jest idealna w tym okresie. Oprócz tego chcemy, żeby ten zawodnik biegał. Oprócz tego chcemy robić jeszcze jakieś wszystkie inne rzeczy. Więc tak naprawdę on w tygodniu robi tych zmian kierunku, nie wiem, 2 treningi, a po czasami 1. Więc tak naprawdę to musi potrwać i tu się absolutnie nie zamierzam i staram się z zawodnikami nie śpieszyć, bo miesiąc czy 2 tygodnie przyspieszenia na tym etapie totalnie mi nie skróci jego czasu powrotu do gry, a w momencie, kiedy zaczniemy za szybko, to, no to po prostu może pójść coś naprawdę nie tak. Na szczęście odpukać takiej sytuacji jeszcze nie było. Natomiast trochę też się kieruję tym, co nie tylko tym, co ja widzę, tym, co mówi zawodnik, bo jeżeli ten zawodnik jest z nami od strzelami, to będzie 5. miesiąc po ACL-u, więc on tak naprawdę jest z nami 5 miesięcy. Oni się naprawdę do nas przywiązują, w sensie są otwarci na tych kozetkach i tak dalej i my widzimy, powiedzmy to w cudzysłowie, z takiego psychologicznego punktu widzenia, to on czasami nam powie, w momencie najważniejsze, żeby zawodnik nie czuł presji, czasu w żaden sposób, bo wiadomo, że to nam bardzo utrudnia. Natomiast zawodnik często gęsto daje nam sygnały, czy on jest na to gotowy, żebyśmy już przeskoczyli dalej, czy on nie jest gotowy. Nie? Albo my też widzimy czasami, robiąc trochę ćwiczenio-testy, czy to faktycznie już jest ten etap, kiedy mogę go puścić dalej, czy nie. Natomiast staram się, odpowiadając krócej na pytanie, staram się, żeby to było minimum 4 tygodnie, a jeżeli potrzebuję dłużej 6 tygodni, to jest absolutnie 6 tygodni.
Jasne. Panowie, cofnijmy się w czasie o jakieś parę miesięcy w stosunku do tej fazy, o której przed chwilą rozmawialiśmy. I Paweł, tutaj takie specyficzne pytanie do Ciebie. Ten pierwszy blok 12-16 tygodni. Jakie wyróżniasz kluczowe punkty wczesnej terapii ruchowej? Co jest Twoją checklistą? Czego tak naprawdę nie da się kompletnie odłożyć na później? Jakie grzechy widzisz na sali treningowej, kiedy przychodzi do Ciebie pacjent w 20, 24 tygodniu i widzisz rzeczy, które powinny być zrealizowane i odhaczone dużo, dużo wcześniej? Jakby z czym Ty się na co dzień spotykasz i jakie to są parametry?
Na dobrą sprawę takim największym, z jakim do tej pory miałem jakby do czynienia. Czyli rzeczywiście, kiedy zdarzyło mi się, że do mnie pacjent, sportowiec przyszedł na przykład po 18 tygodniu. Po 18 tygodniu to był brak wyprostu. W ogóle. Więc z tym ciężko będzie pracować ruchowo, w sensie takim, żeby rzeczywiście wykorzystać postawę wzorca na przykład, kiedy tego wyprostu całkowicie nie ma, bo równocześnie zazwyczaj to będzie też oznaczać, że nie ma odpowiedniej aktywności mięśnia czworogłowego. Może to równocześnie jeszcze, jeżeli na tym etapie jest taki rzeczywiście sztywniejszy ten wyprost, może oznaczać na przykład artrofibrozę, gdzie tutaj musimy już wdrożyć kolejne elementy związane z głębszą diagnostyką i sprawdzeniem tego, czy nie będzie potrzebna jakaś jeszcze interwencja chirurgiczna na przykład. Więc to jest...
Jak się mogę, Paweł, tylko wtrącić, to jakby szczepiliśmy się kolana, a to ja bym to nazwał zakresu ruchu, nie?
Bo jak
weźmiemy gościa po achillesie, czy postawie skokowym, tak jak mówisz.
Tak, spróbujmy sobie zaokrąglić do kończyny dolnej dla ułatwienia dyskusji dzisiaj.
To zakres ruchu gdzieś będzie, nie? Tutaj tym kluczem, który da to samo, co powiedziałeś w kolanie,
Jak najbardziej. Więc tak, najważniejszą w sumie pierwszą rzeczą, którą bym wymienił, to będzie właśnie brak odpowiedniego na ten moment zakresu ruchu. Czyli też mamy, powiedzmy, pewne wytyczne, które się spodziewamy, że ten zakres ruchu będzie się poprawiał, gdzie chcielibyśmy mieć jakiś minimalny, który nam pozwoli na to, żeby w takiej fazie, w ciągu tych już 12 pierwszych tygodni, to już na 100%, żeby wykorzystywać podstawowe wzorce ruchowe i móc je dociążyć przede wszystkim. Żeby widzieć też, że ten organizm tego zawodnika, z którym pracujemy, czy tego pacjenta, pozwala na to stopniowe dociążenie. Czyli na przykład, czy w momencie, kiedy robi podstawowe wzorce nawet z własnym ciężarem ciała i widzimy, że zaczyna mocno zbaczać od... nazwijmy to symetrię, jeżeli chodzi na przykład o bilateralne wzorce, czy przysiad, gdzie widzimy, że odciąża tą kończynę operowaną czy urazową, gdzie z własnym ciężarem ciała na przykład, gdzie wprowadzając jakieś podstawowe wzorce, widzimy, że następnym razem, jak do nas przychodzi, ma większy obrzęk, ma większą sztywność stawu, czyli to są też takie elementy, które mogą pokazywać, że tkanki się nieadekwatnie adaptują do obciążeń. To na te elementy na pewno zawsze zwracam uwagę pod kątem tego, jakie podstawy tak naprawdę zostały wykonane przez te pierwsze tygodnie. Jeżeli na przykład rzeczywiście zdarza się, że to nie jest osoba, która jest prowadzona od początku do końca, na przykład powiedzmy przeze mnie, tylko przychodzi po jakimś czasie do mnie na przykład. No a wiadomo, jeżeli chodzi o taką checklistę, którą ja mam, to zdecydowanie właśnie to jest element związany z tym, że na samym początku, w pierwszych powiedzmy 4-6 tygodniach, wszystko jest znowu zależne od tego, o jakim też urazie będziemy mówić. Jeżeli to jest na przykład zabieg, jeżeli to jest właśnie zabieg chirurgiczny, no to na pewno będzie kwestia związana z tym, jaki czas muszę odciążać daną kończynę, czyli na to będę zwracał uwagę, jeżeli chodzi o zalecenia na przykład lekarskie. Następną sprawą jest to, żeby nauczyć taką osobę prawidłowego wzorca chodu o kulach, czyli czy w ogóle już ten element będzie wprowadzony, bo to im wcześniej zaczniemy, tym lepiej oczywiście, ale do tego z kolei potrzebujemy odpowiedniego zakresu ruchu, o którym wspomnieliśmy, i odpowiedniej aktywności mięśniowej. Bo jeżeli tego nie ma, no to nie będziemy w stanie wytworzyć prawidłowego wzorca chodu, w sensie nauczyć prawidłowego wzorca chodu danej osoby. Idąc dalej, to już jest właśnie kwestia nauki podstawowych wzorców motorycznych, podstawowych wzorców ruchowych, jeżeli chodzi o to, co będziemy chcieli dalej dociążać właśnie. Czyli chociażby właśnie przysiad, martwy ciąg, wykrok, zakrok, wszystkie elementy, które przysiad, wykroku, które będziemy chcieli sobie wprowadzać już później i mogąc je coraz bardziej dociążyć. Jeżeli dana osoba nie była w stanie na przykład wykonywać tych podstawowych rzeczy, widzę, że bardzo słabo sobie radzi, będąc w 12 tygodniu na przykład, no to zazwyczaj, jeżeli to nie było związane z elementami, które w jakiś sposób opóźniły tą rehabilitację, jakaś choroba danego zawodnika na przykład, jakiś element, który wyłączył go z tej rehabilitacji, tylko to było związane z jakimiś zaniedbaniami w obrębie rehabilitacji, no to jest problem, który spowoduje to, że będziemy musieli znacząco przedłużyć ten proces na przykład.
Okej, Bartek, jak to u Ciebie wygląda?
Wiesz co, no bardzo podobnie. Ja też pierwsze, co Jakby tak, na pewno najtrudniejszy pacjent z tych pierwszych faz to jest ten pacjent, który właśnie przychodzi skądś, nad którym nie mieliśmy w ogóle kontroli i tak naprawdę jest ten 10, 12 właśnie tydzień i on nie ma tych podstaw, które dla nas są naprawdę mega istotne, które uważamy, że są, z jednej strony uważamy, że są podstawami, że są takim, kurczę, must have i w ogóle to jest mega oczywiste, bo o tym wszyscy mówią i o tym się wszędzie pisze, a przychodzi pacjent, który był leczony w jakimś miejscu i teoretycznie był to fizjoterapeuta i tak dalej, wszystko było fajnie, a tam się nic nie dzieje z tych rzeczy, które potrzebowaliśmy, czyli na przykład ten wyprost w kolanie, nie? Czyli na przykład zgięcie grzbietowe w stawie skokowym, bo to są takie dwie rzeczy, które nas naprawdę opóźniają w późniejszych etapach, które chcemy zrobić z tym pacjentem coś więcej. Albo, nie wiem, tendinopatia więzadła rzepki i gość przychodzi z leczeniem kilkumiesięcznym i znowu rzeczy, o których się teoretycznie wydaje nam się, że wszyscy to już wiedzą, że o tym się trąbi cały czas. Jest po prostu jakaś, wiesz, pasywna terapia, pasywne leczenie albo w ogóle leczenie no błędne, musimy to tak nazwać po prostu w tym momencie, więc ja tak, na pewno no ten wyprost, czy też jeżeli mamy się przyczepić do kolana, no to wyprost i aktywacja tu w tym przypadku czwóry w tym wyproście, żeby ona faktycznie robiła to, co ja chcę wtedy, kiedy chcę, i to jest rzecz, której chcę z moimi pacjentami, z naszymi pacjentami chcemy jak najwcześniej, bo tak naprawdę pacjent przychodzi do nas w drugim tygodniu. Jeżeli nie ma ograniczeń ortopedycznych, zabiegowych, to chcemy ten wyprost, chcemy tą czwórę. To są te dwie dla mnie najistotniejsze rzeczy, a później te rzeczy, na które czasami zwracamy uwagę, czy na przykład obrzęk, czy na przykład taki ból wynikający z przeciążenia, taki wynikający właśnie nie z tych ortopedycznych, operacyjnych rzeczy, tylko wynikający z tego, że na przykład właśnie za mocno może dociążyliśmy, no wiadomo, że każdy pacjent jest inny, my trochę na nich też się uczymy, no to czy też obrzęk, czy też właśnie jakiś taki ból z przeciążenia, to są rzeczy, na które zwracam uwagę, oczywiście, natomiast to nie są rzeczy, które mi spełniają sens powiek, bo okej, to się po prostu zdarza. Reaguję na to, zmniejszam obciążenie, czasami robię jakiś nawet tydzień deloadu, takiego motorycznego, że tak powiem, deloadu, terapia pasywna i tylko to. Natomiast to, jeżeli jest na przykład, przychodzi pacjent z obrzękiem, jest czwarty tydzień po i z rozmowy wynika, że gość przyjechał do nas, nie wiem, 300 km samochodem, miał wczoraj ciężki dzień pracy, ale generalnie ten obrzęk, jak dużo pochodzi, to jest, ale jak się położy na noc, wstaje rano, kolano jest okej, okay, to nie jest coś, co mnie jakoś strasznie martwi. Zdecydowanie bardziej mnie martwi wyprost i ta aktywność na przykład czworogłowego tu w tym przypadku.
Troszeczkę pociągnę Was za język. Panowie, przyjeżdża pacjent, który nie pracował w pełnym zakresie ruchu, gdzie mamy przyspaną terapię ruchową, mamy 15, 16, właśnie 18, a może nawet 20 tydzień. Jak Wy sobie radzicie z pacjentami właśnie z artrofibrozą? Jakie są Wasze doświadczenia, kiedy dostajecie takiego pacjenta i wiecie, że okej, jesteśmy 10 tygodni po czasie. I co teraz? Ta noga ani nie ma pełnego wyprostu, a zgięcia to już praktycznie w ogóle. Mamy tam deficyt na poziomie parunastu stopni. Jaka jest u Was procedura działania?
Wiesz co, to ja poruszę od razu. Jeżeli faktycznie jest to określona artrofibroza, czyli było USG, faktycznie są określone, że są tam jakieś wzrosty i tak dalej, te wszystkie rzeczy, które w artrofibrozie się gdzieś tam dzieją, już takie tkankowe, to tak czy siak z każdym pacjentem próbujemy wdrożyć leczenie zachowawcze, powiedzmy to od razu, mocne nakierowanie na odzyskiwanie z zakresu ruchu, wiedząc z wywiadu, że ten pacjent tego nie miał, że wiemy, że ta terapia faktycznie była przespana, to i tak dajemy sobie najpierw od 4 do 6 tygodni z reguły na to, że ta poprawa być może nastąpi. Dla mnie istotną rzeczą, która jest w tym przypadku, nawet jeżeli to nie jest artrofibroza, tylko jest to po prostu, nie wiem, jakiś przespany po prostu jakiś moment, albo ktoś nie zwracał na coś uwagi, to dla mnie istotną rzeczą jest to, czy ja moją terapią, nawet taką, nawet obojętnie czy pasywną, czy aktywną na stole, obojętnie czym, ale czymś, co wiem, że działa mi na przykład zwiększenie zakresu ruchu wyprostu u wszystkich innych pacjentów, jeżeli ja zastosuję u tego pacjenta to moją terapię i to na stole przyniesie mi poprawę biernego zakresu ruchu, to jest dla mnie informacja i dla pacjenta później też informacja, że to kolano to ma, że mamy perspektywę, żeby ten zakres poprawić, tylko w tym momencie ja muszę zrobić mega dużą robotę, ale przede wszystkim ty jako pacjent musisz zrobić też ogromną pracę, żeby później to wszystko się powielało. Natomiast jeżeli pracujemy 4 tygodnie i ten zakres nie idzie, pomimo moich wszelkich starań na stole z technikami, z terapiami, które wiem, że w każdym innym przypadku dawały radę, no to troszeczkę zaczynamy się zastanawiać, konsultować z lekarzem, załamywać, może nie załamywać ręce, tylko po prostu to się czasami zdarza, no bo gdzie drwa rąbią, tam wióry lecą. Odsyłamy ewentualnie, bo ja się tego nie boję, odsyłamy konsultację do kogoś innego, do innego terapeuty z sali, czy to Pawła, czy do kogoś innego, no bo każdy ma trochę spojrzenie na to. No i czasami, mówię, 4-6 tygodni nie idzie, no to czasami trzeba po prostu podjąć jakieś radykalne środki, bo po prostu szkoda czasu i naszej energii, i pacjenta energii, i pieniędzy w konsekwencji.
Dokładnie. No i tutaj bardzo istotną rzeczą będzie to, że rzeczywiście taki pacjent do nas trafia po takim czasie, gdzie ma takie problemy związane z funkcją. Będzie to, żeby jak najlepiej, na tyle możliwie, na ile nam się uda właśnie wyedukować tego pacjenta, co teraz będzie istotne, żeby zwracał uwagę na to, co chcemy poprawić, czyli właśnie, żeby skupił się na konkretach, gdzie wielokrotnie musimy większość dodatkowych działań, które do tej pory były na przykład prowadzone, odłożyć na bok, bo w danym momencie ten wyprost na przykład będzie najistotniejszym czynnikiem, który będzie nam determinował to, jak szybko później zajdą kolejne etapy rehabilitacji. Więc jeżeli rzeczywiście nie uda nam się przekonać do siebie pacjenta, czyli spowodować tego, że pacjent się zmotywuje do ćwiczeń, bo to przede wszystkim no, będzie jego praca i to trzeba mu jak najlepiej wytłumaczyć, że z jednej strony to, że z nami spędzi na przykład jakiś czas na tej kozetce, jeżeli myślimy na przykład o rzeczywiście takim działaniu, gdzie chcemy biernie ten wyprost poprawić, później ćwicząc razem z tym pacjentem, no to są jeszcze kolejne godziny w ciągu tego dnia i kolejne dni, kolejne tygodnie, z którymi będziemy się z nim widzieć, gdzie wiadomo, że rzadko który, jeżeli mówimy o pacjencie z generalnej populacji, pacjent może sobie pozwolić na to, że będzie u nas codziennie, 2 razy dziennie na przykład. To raczej jest wręcz niemożliwe. Jeżeli mówimy o sporcie, to jest to już jak najbardziej prawdopodobne, ale zazwyczaj wtedy ta praca i tak musi wyglądać w ten sposób, że ten sportowiec musi sam też działać. I do tego my musimy go przekonać. Jeżeli to, co Bartek wspomniał właśnie, jeżeli my do niego nie docieramy, to następnym krokiem będzie chociażby to, żeby odesłać do kogoś innego, bo może dana osoba będzie miała właśnie inne podejście, inne spojrzenie, przede wszystkim inny sposób komunikowania danych elementów, gdzie my po prostu swoim sposobem nie trafiliśmy. I może ktoś inny lepiej się do tego sprawdzi. Więc tego też się nie możemy jakby bać, że i przede wszystkim też musimy to przekazać pacjentowi, że to nie jest tak, że od nas wszystko zależy, tylko to jest przede wszystkim ciężka praca pacjenta w danym momencie.
Jasne. Panowie, nawiążę do waszych wypowiedzi, bo wydaje mi się, że można wycnąć z tego nowy wątek. Jaka jest według was taka praktyczna, optymalna objętość treningowa, terapeutyczna w tych fazach, bo ja mam często wrażenie, że pacjenci, kiedy i przede wszystkim sportowcy zawodowi, kiedy dostają informację, że będziemy widywać się 2 razy dziennie po 1,5 godziny, że zadanie domowe będzie trwać godzinę, że czasami objętość tej aktywności, nawet nie tyle co treningowej, co ruchowej, wynosi nawet 2,5-3 godziny zegarowe dziennie, to łapią się za głowę i nie dowierzają i uznają to czasami za żart. To są mi przykłady z mojej sali treningowej, jak i z waszej, podejrzewam. Jak to u was wygląda? Szczególnie kiedy mamy pacjenta opóźnionego, bo ostatnio byłem w Warszawie u Michała Trzaskomy, bardzo dobrego fizjoterapeuty też. I tam rozmawialiśmy o ciekawym przykładzie, kiedy chłopak przyjeżdża z Wolfsburga, piłkarz na poziomie juniorskim i spędza z Michałem 8 tygodni, dwa razy dziennie po półtorej godziny po prostu nadrabiania wszelkich zaległości. Ja uważam to za absolutnie normatywne. Uważam, że mając do dyspozycji tak ogromną mnogość narzędzi jak hydroterapia, praca na piasku, na miękkim podłożu, otwarte łańcuchy, zamknięte, praca na różnego rodzaju skurczach, różne intensywności, objętości i tak dalej, manualna, włączając do tego jakieś zabiegi dodatkowe, myślę, że spokojnie jesteśmy w stanie dalej pracować na efektywnej objętości, która nie przestymuluje zawodnika. Jakie są Wasze opinie na ten temat i jak to wygląda na Waszej sali treningowej?
Dokładnie, tutaj mogę się tylko naprawdę zgodzić z tym wszystkim, co powiedziałeś, dlatego że trochę jakby dodając to, co niestety najczęściej też używam, czyli to zawsze zależy od tego, z kim mamy do czynienia i jak będzie przede wszystkim reagował na te bodźce, którym go zarzucimy. Czyli jeżeli rzeczywiście zaczynamy od takiej pracy, gdzie tak jak mówisz, mamy naprawdę ogromne możliwości związane z tym, że przecież nie będziemy działać tak, że dwa razy dziennie po półtorej godziny będziemy cisnąć ciężkie przysiady, więc mamy różne...
Wiesz Paweł, mam wrażenie, że często tak to się utarło, że generalnie mam wrażenie, że w obecnym świadku motorycznym, którego jestem częścią, może mniej fizjoterapeutycznym, bo to nie moja profesja, utarło się, że generalnie rehabilitacja jest dość prostym elementem. Trochę przysiadów, trochę plyometrii, trochę zmiany kierunku, gradualne sprinty, trochę wytrzymałości i w zasadzie mamy zawodnika gotowego do gry. Ja to traktuję jako bzdurę i uważam, że osoby, które myślą w taki sposób, są zagrożeniem dla pacjenta, jak i dla całej branży. Więc stąd to moje pytanie.
Oczywiście, jasne. Tutaj mając świadomość tego, jakie są wymagania danej dyscypliny, do której chcemy przygotować naszego pacjenta czy zawodnika, gdzie wiemy, że mamy jakiś określony czas na przykład pracy z tym zawodnikiem, bo albo oficjalnie nam daje znać na przykład, że rzeczywiście klub mu pozwala tylko i wyłącznie na 6 miesięcy na przykład, albo 3 miesiące, no to wiemy, że chcemy ten czas maksymalnie efektywnie wykorzystać. I ja zazwyczaj mam takie podejście, żeby zrobić jak najmniej, a uzyskać jak największy efekt, tak na dobrą sprawę, w miarę, na ile to będzie oczywiście możliwe. Gdzie rzeczywiście, jeżeli ja się spotykam z zawodnikiem dwa razy dziennie po godzinę, półtorej, to mam ogromne możliwości tego, żeby zastosować kompletnie różne bodźce, które ani trochę nie będą się wykluczać, związane z pracą. Skoro trafił do mnie na przykład po urazie stawu skokowego, po urazie kolana, po urazie biodra, jeżeli mówimy o kończynie dolnej, też w dużej mierze zajmuje kończyną górną, więc też tacy pacjenci trafiają, to i muszę zarówno jego uświadomić i samą mieć tą świadomość, że pracuję z zawodnikiem, a nie z jego kolanem, nie z jego kostką, nie z jego barkiem i tak dalej. Co oznacza, że mam możliwości dociążenia innych struktur, mam możliwości pracy z, jeżeli to jest kończyna dolna, z którą do mnie przyszedł, no to z kończynami górnymi, z tym ogólnie pojętym korem, z elementami tak zwanymi neurokognitywnymi, związanymi z czasem reakcji, nawet takimi prostymi elementami, które mogę w danym momencie wprowadzić, które pomogą mi w tym, żeby uświadomić takiego zawodnika, ile jeszcze rzeczy będzie do zrobienia, gdzie staram się w ogóle też zacząć od tego, już przeprowadzając wywiad, w trakcie wszystkich tych rozmów, gdzie też myślę, że wszyscy mamy świadomość tego, że jako pracownicy ochrony zdrowia, jako tacy, spędzamy z tymi osobami naprawdę multum czasu. Czy jako trenerzy przygotowania motorycznego też tak samo, gdzie na przykład lekarz spędza z takim pacjentem powiedzmy 5, 10, może 15 minut, gdzie wyjaśni to, na co ma w tym momencie czas. My mamy ogromny komfort tej pracy, gdzie możemy wyjaśnić cały proces, jak on powinien wyglądać na dobrą sprawę. I przedstawienie takiego procesu temu zawodnikowi, gdzie będziemy się trzymać pewnych kamieni milowych, czyli jakie elementy musimy przeprowadzić, zanim przejdziemy do kolejnego etapu, gdzie przejście do każdego kolejnego powinno się wiązać w moim odczuciu z spełnieniem kryteriów funkcjonalnych właśnie. Czyli tak jak wspomniałem, w tym pierwszym etapie równocześnie to jest funkcja plus czas, w każdym kolejnym to jest przede wszystkim właśnie powrót funkcji. Obserwacja tego, jak ten zawodnik odpowiada na te bodźce, które na niego nakładam, czyli jeżeli właśnie wcześniej nie było z tym problemu, problemów, a teraz pojawia się obrzęk, pojawia się większa sztywność, pojawia się ból, którego wcześniej nie było, to są dla mnie też oznaki związane z tym, że prawdopodobnie wprowadziłem jakiś element, może zbyt szybko, może zbyt wcześnie, zbyt mocny, zbyt duża intensywność była danego bodźca, niezbyt duża objętość. To jest też znowu kolejny element, gdzie niektórzy zawodnicy będą trochę lepiej odpowiadać na zwiększenie intensywności, niektórzy na zwiększenie objętości treningowej. Gdzie też staram się zwracać uwagę na to, jak indywidualnie organizm danej osoby rzeczywiście reaguje na te elementy, które wprowadzam. Gdzie tutaj naprawdę mam z jednej strony ogromne pole do popisu, jeżeli chodzi o wprowadzenie różnorodnych bodźców w danym momencie, ale równocześnie cały czas mam z tyłu głowy to, że chcę maksymalnie efektywnie ten czas wykorzystać. Czyli żeby nie wprowadzać jakichś elementów, które są instagramowo modne, tylko są efektywne w danym etapie dla danego pacjenta w tym konkretnym momencie.
Bartek.
Wiem.
Bartek.
Dlatego nie masz Instagramu. Właśnie dlatego.
Bartek, z jakich narzędzi i metod treningowych korzystasz, aby aktywizować pacjenta bez nadmiernego ryzyka w tej fazie biologicznej? Skąd to pytanie? Mam wrażenie, że często jako terapeuci, trenerzy pracujemy zbyt blokowo. Blok hipertrofii, blok siły, blok lokomocji, skoczności. W jaki sposób w fazie biologicznej wczesnej, gdzie ryzyko jest dość spore, bo struktura nie przeszła jeszcze pełnego, powiedzieć w cudzysłowie, nie wygoiła się i nie doszła do odpowiedniego stanu, wprowadzać pierwsze wzorce podobne do tego, co będzie się działo na parkiecie, w klatce, na ringu, na boisku, na tartanie i tak dalej. W jaki sposób ty to robisz, ile to trwa, z jakich metod korzystasz?
Wiesz co, no tutaj myślę, że nie będę odkrywcą jakimś strasznie, strasznie dużym i nie wymyślę jakichś nowych rzeczy. Natomiast pierwszą rzeczą na pewno, z której korzystam, to jest elektrostymulacja wszelkiego rodzaju. Nie wymieniając tej firm, bo to żebyśmy nie robili lokowania produktu. Natomiast ta elektrostymulacja od początku w zasadzie u nas wchodzi, szczególnie u pacjentów, w których widzę, że już przyczepmy się tej czwóry, gdzie ta czwóra na ten drugi, trzeci tydzień po zabiegu, czasami czwarty, przysłowiowo mówiąc, nie odpala, czyli ona nie robi tego, co ja chcę, nie doprostowuje mi tego stawu kolanowego pomimo biernego wyprostu, który w tym stawie jest. I tutaj zdecydowana rzecz, na którą zwracam uwagę, to staram się tą elektrostymulację bardzo szybko włączać w funkcji, tak to bym nazwał, czyli do momentu skurczu wywołanego przez maszynę. Ja również dokładam w tym momencie skurcz pacjenta, że tak powiem, z głowy, żeby i mózg dawał informację do czwóry, że on ma wyprostować to kolano, i to jest de facto podbijane troszeczkę tym elektrostymulatorem. To jest pierwsza rzecz, z której korzystamy. Jeżeli jest problem na przykład z tym pacjentem artrofibrotycznym, chociaż ja przyznam, że z tego ostatnimi czasy korzystam mało, kiedyś korzystaliśmy chyba wszyscy z tego więcej, to są szyny biernego ruchu, po prostu. W momencie, kiedy na przykład mam pacjenta, który jest po rekonstrukcji chrząstki i faktycznie to obciążenie tego pacjenta po rekonstrukcji chrząstki w pierwszych 4-6 tygodniach jest bardzo niechciane bądź bardzo ograniczone, jakby tak, bo nie chcemy go nie obciążać, natomiast chcemy to obciążenie zdecydowanie zredukować. Natomiast z drugiej strony chrząstka lubi ruch. Chrząstka lubi ruch bierny, łatwy, nieobciążony, to wtedy ta szyna biernego ruchu, nawet włączana, to wtedy polecamy pacjentom też na wypożyczenie tych szyn do domu. Tak, co 2 godziny, na pół godziny niech ta noga jeździ po prostu od wyprostu do zgięcia tyle ile może, tyle ile jest ograniczone w tym momencie zgięcie przez fazę ortopedyczną. W późniejszym etapie, w momencie kiedy mamy wygojone rany, ja tak przynajmniej się stosuję do tego, żeby były wygojone rany. To jest BFR stosowany tutaj. My akurat używamy Airbansów. Jest to łatwe, przyjemne dla pacjenta. Wszystko można z tym zrobić, ale też staramy się tutaj wprowadzić jak najszybszą funkcję tego pacjenta, czy funkcję danej okolicy, taką tą funkcję ostateczną, którą chcę. Czyli na przykład wolę, oczywiście robię Airbansa na przykład, wsiadzie na kozetce, czysto dla czworogłowego z wyprostem stawu kolanowego, ale na przykład włączam też Airbandsa do ćwiczenia terminal knee extension, żeby ten Airbands, jakby wykorzystać go może bardziej w funkcji. I kolejną rzeczą, którą ja akurat wykorzystuję rzadziej, bo mamy go w drugiej placówce, natomiast kiedy mam pacjenta, szczególnie sportowca, gdzie będzie nam zależało na czasie bardzo mocno, to bieżnia antygrawitacyjna, kiedy możemy sobie tam odciążyć swoje ciało o 80%, co naprawdę jest niesamowitym wrażeniem. Nie byłem nigdy na Księżycu, natomiast mogę sobie wyobrazić, że tak tam jest. Jest nieźle, gdzie szybko możemy wprowadzić też fazy biegu i tak dalej, kiedy szczególnie ten, no będzie nam zależało na czasie, będzie nam zależało na tym, co Paweł powiedział w poprzednich odpowiedziach, że ten klub spodziewa się, że my oddamy zawodnika gotowego. To czemu tego nie wykorzystać? Chyba, że nie mamy dostępu akurat do tej bieżni antygrawitacyjnej, no to zdecydowanie basen. To jest też coś, co wprowadzam, staram się wprowadzać i przerzucać pacjentom dosyć szybko, szczególnie jeżeli mam odpowiedź od pacjenta, że lubi basen. Natomiast tutaj też czekam na wygojenie się ran, bo chyba, że masz basen w domu swój z super wodą, no to jak najbardziej możemy zrobić to szybciej, ale jeżeli basen miejski, to wygoją się rany, czyli jakiś między 4 a 6 tygodniem, raczej w stronę 6 z reguły, to sobie jak najbardziej wskakuj w ten basen i wtedy nie tylko pływanie, robię też wtedy ograniczony trening pływacki z akcentem na przykład nożnym, ale również same te ćwiczenia, które będziemy wykonywali na sali treningowej, no to pacjent robi je też w wodzie w formie odciążenia, a jednak obciążenia samego oporu wody. Więc to są chyba te wszystkie, to są chyba główne rzeczy, z których korzystam. No i biodeks na przykład. To też mogę zaliczyć jako te fazy biologiczne dosyć szybko. Tak, w zasadzie tak. Czemu nie? Bo stosuję izometrię. Jeżeli nie mam dostępu do biodeksu, bądź nie chce mi się montować pacjenta, nie wiadomo jak to nie trwa długo, ale mimo wszystko nie wiem, ktoś ma ocenę na przykład, to stosuję prosty dynamometr ręczny, na przykład czy przy okazji Achillesa, żeby pacjent wiedział w kilogramach po prostu, ile ma tego obciążyć, to tą izometrię też z feedbackiem zdecydowanie stosuję i jeszcze? I gammę czasami. O, gammę, prostą gammę jako platformy obciążeniowe, nawet w formie biofeedbacku, żeby pacjent, bo jak chcemy już z pacjentem równo obciążyć na przykład nogi w przysiadzie, no to wiemy, że pacjent w tych pierwszych fazach no nie będzie obciążał równo tych kończyn, pomimo tego, że sądzi, że obciąża je równo, no to wtedy jak pokażemy mu na ekranie, że faktycznie dopiero jak tak obciążysz nogę, to jest równo, no to wtedy to też jak najbardziej stosuję. Też staram się do funkcji typu przysiad, jakiś wykrok, spięcia na palce, w tych rzeczach, które faktycznie są później bardziej przekładane na lokomocję, robić. Więc trochę tego w sumie jest, tych gadżetów, natomiast staram się tego nie nadużywać. Najwięcej chyba ten BFR w tym momencie, ta elektrostymulacja, natomiast z elektrostymulacji też kiedy widzę, że ten mięsień już robi to, co chce, to staram się jej nie nadużywać. W sumie nie wiem czemu. Tak jakoś.
Panowie, wyobraźmy sobie taką sytuację, że pacjent odzyskuje bardzo szybko funkcję, idzie zdecydowanie ponad stan, ale mamy z tyłu głowy ten fakt, że jesteśmy cały czas właśnie w tej fazie biologicznej. Jak wy reagujecie w momencie, kiedy widzicie taki case? Kiedy uznajecie finalnie, że faza biologiczna została zakończona i kończynę można przeciążyć w bardziej inwazyjny sposób, już dużo bardziej specyficzny? Czy to jest finalne słowo ortopedy, czy to jest diagnostyka obrazowa, czy to jest po prostu timeline i w cudzysłowie kalendarz? Jak to u Was wygląda? Mhm. Paweł, zacznijmy od Ciebie.
Pewnie. Mnóstwo będzie zależeć od tego, jak szybko nastąpi ten proces, o którym mówisz. W sensie takie, że to przyspieszenie znaczące, gdzie widzimy, że to jest...
Myślę, że śmiało można powiedzieć, że to jest okres pomiędzy 12 a 16 tygodniem. To chyba to jest ten moment, kiedy pacjenci nam akcelerują, ponieważ zostali wstępnie obciążeni. Prawdopodobnie mają bardzo dobry background albo z poprzedniej rehabilitacji, jeżeli to jest jakiś nawrót, albo po prostu z profilu atletycznego, który uzyskali trenując przed kontuzją. I nagle widzimy pacjenta, który odzyskał zakres ruchu, popracowaliśmy chwilę nad hipertrofią, ta kończyna jest dokładnie prawie taka sama jak druga i w zasadzie można by było wejść w bieganie, w lokomocję ekstensywną, w plyometrię, ale gdzieś z tyłu głowy wiemy, okej, okay, to jest przecież tylko trzeci miesiąc. Jak?
Okay. No. Nie, to pierwotnie myślałem właśnie, że mówimy jeszcze o wcześniejszej fazie, czyli że dużo, dużo wcześniej, przed tym jeszcze trzecim miesiącem, bo wtedy rzeczywiście, jeżeli byłaby taka sytuacja z kolei, to przede wszystkim starałbym się też nastawić pacjenta na to, sportowca, żeby nie wpadać w hura optymizm, żeby nie przesadzić w zbyt krótkim czasie właśnie, jeżeli chodzi o ten element związany z wejściem w dużo większe obciążenia. Jeżeli chodzi właśnie już o ten od 12 tygodnia, to zazwyczaj zbiega się to z tym momentem, kiedy robimy taką pierwszą, bardziej oficjalną ocenę. Czyli tak jak do tej pory to było każde ćwiczenie dla nas oceną, formą oceny, każdy trening jest formą oceny, to tutaj rzeczywiście koło tego trzeciego miesiąca, w zależności od tego też o jakim urazie będziemy mówić, ale mniej więcej między tym trzecim a czwartym zazwyczaj wprowadzamy taką oficjalną ocenę, gdzie pacjent jest świadomy tego, że będzie go czekała właśnie taka już formalna forma przebadania jego możliwości, chociażby związanych z tym, żeby zobaczyć, jak sobie radzi na stabilnym podłożu w różnych warunkach, czy oczy otwarte, zamknięte, na mniej stabilnym podłożu z oczami otwartymi, żeby ten element strategii posturalnej sobie przebadać, żeby zbadać właśnie symetrię obciążenia. Później następnym jego testem najczęściej jest izokinetyka. I w momencie, kiedy rzeczywiście izokinetycznie jest na takim etapie, gdzie mamy ten moment poniżej 20% deficytu między szczególnie jedną a drugą czwórką, ale tak samo jeżeli chodzi o mięśnie kurczowo-goleniowe, to myślę, że jesteśmy bardziej skorzy ku temu, żeby wprowadzać dużo większe obciążenia związane właśnie z elementami biegowymi, skocznościowymi. Zaczynając najpierw powiedzmy od ekstensywnej na przykład plyometrii i stopniowo wprowadzając już elementy biegowe, gdzie wcześniej staramy się wprowadzać jakieś elementy związane chociażby na przykład z wall drillami, żeby nauczyć podstaw, jeżeli chodzi o kształty, jeżeli chodzi o przyjmowanie takich odpowiednich pozycji, jeżeli chodzi o kwestie tych momentów, które będziemy chcieli wprowadzić w trakcie większej dynamiki, kiedy mamy ten etap poniżej 20% różnicy. Z naszego doświadczenia też zauważyliśmy właśnie, że mamy mniejsze problemy później związane z wprowadzeniem dynamiki. Czyli właśnie jak bywało już dawno, dawno temu, gdzie rzeczywiście częściej jeszcze dochodziło do tego, że tych pacjentów trochę wcześniej się wypuszczało do tej fazy dynamiki, zauważyliśmy, że znacznie wcześniej wracają właśnie z usztywnieniem samego kolana albo znacznie większym obrzękiem, czy w obrębie kończyny kolana właśnie, bo tak się troszeczkę przyczepiłem do tego kolana, ale tak samo staw skokowy, tak samo każdy inny staw. I w momencie, kiedy zaczęliśmy właśnie zauważać to, że ten taki cut-off 20% pozwala nam na już trochę bezpieczniejsze wprowadzanie tych większych obciążeń, to w tym momencie właśnie już dociążamy poprzez to wprowadzenie dynamiki.
Poruszyłeś temat pierwszej oficjalnej oceny, pierwszego asesmentu. Bartek, jak to powinno wyglądać? Jaki jest idealny scenariusz testowania pacjenta dla kończyny dolnej, jeżeli chodzi o czas i o narzędzia, które możemy wykorzystać? Wyobraźmy sobie, że wchodzimy do świata idealnego, chociaż przez chwilę.
Kolano. No dobra, no to świat idealny.
Świat idealny.
Świat idealny na przykład. Ta bardzo modna krzyżówka. To pierwszy okres, który zakładamy sobie rozmawiając na początku z pacjentem, to jest to, co Paweł powiedział, około 3 miesięcy. Mówię około, bo jeżeli pacjent w świecie idealnym będzie wyglądał to, co mówiłeś, w biologicznej fazie będzie super wszystko i tak dalej, to czemu nie zrobić tego na 11 tydzień, albo czemu nie zrobić tego na 13, bo nam w kalendarzu to po prostu gdzieś tam się przesunie. Tutaj tydzień w jedną czy w drugą stronę nie będzie nam robił różnicy. W idealnym świecie pacjent nie będzie miał obrzęku, nie będzie miał wysięku, nie będzie miał bólu tego stawu kolanowego, będzie miał prawie że idealny zakres ruchu będzie miał taki sam wyprost, będzie miał jakieś 90% zgięcia drugiej kończyny. I w idealnym świecie wiemy, że przerobiliśmy z nim to, co do tego momentu powinniśmy przerobić, czyli z reguły hipertrofię i siłę. I z wszelkich wskazówek naszych tych ćwiczeniotestów wychodzi nam, że ten pacjent jest do tego faktycznie gotowy, fizycznie, jak i psychicznie. W świecie idealnym przychodzi w tym okresie, wiadomo, jest to rozgrzewka i tak dalej, i my w tym momencie wiadomo, że nie chcemy testować tego zawodnika, pacjenta. To jest ocena, która ma nam pozwolić na wprowadzenie dynamiki, a nie ma nam oceniać tej dynamiki. Więc oprócz, my robimy tak, że kładę sobie pacjenta, zawodnika na stole, robię tutaj taką czystą ocenę fizjoterapeutyczną właśnie zakresu, ale oprócz tego, że robię zakres stawu kolanowego, to robię zakres rotacji w biodrze, robię zakres wyprostu w biodrze, wyprost bierny, wyprost czynny, rotacja podudzia, rotacja biodra na zgiętym, na prostym stawie biodrowym. Robię sobie skrócony, powiedzmy to skrócone FMS, aczkolwiek od jakiegoś tam czasu, kilku lat używam oceny, którą proponuje Kim Sato na przykład, Peak Performance, która mnie przekonuje do siebie, gdzie jest jeszcze rotacja odcinka piersiowego 90-90. Generalnie trochę inne podejście do FMS-u, żeby wyłapać jakieś, powiedzmy to, błędy, które nam tam, że tak powiem, świecą. Następnie wchodzimy sobie, my akurat używamy, chociaż ja przyznam się, że używam go, można powiedzieć, trochę jak muszę. Nie jest to dla mnie jakiś mocny wyznacznik, to jest Delos systemu Riva w formie równowagi pryorecepcji w staniu na jednej nodze na sztywnym podłożu statycznym i na dynamicznym takiej desce, która się buja w jedną, w drugą stronę. Później stosuję, w idealnym świecie idę na platformy sprawdzając obciążenie tego pacjenta prawej, lewej strony w warunkach statycznych. Następnie sprawdzam siłę funkcjonalną przysiadu na jednej nodze z zejściu ze stopnia do tyłu. Wchodzę na biodeks i wyniki biodeksu trochę mi, jakby na podstawie wyniku biodeksu decyduje o tym, co będę robić jeszcze na tej ocenie. I wtedy, jeżeli na przykład wyniki biodeksu są takie, tak jak Paweł mówi, na przykład poniżej 20%, szczególnie między czwórami, to decyduje się na małe skoki, natomiast traktuję te skoki bardziej jako odpowiedź, czy pacjent jest na te skoki faktycznie gotowy, bo to, że on będzie na przykład mi odciążał w tym momencie, na przykład korelując sobie wyniki później jednego i drugiego testu, jeżeli on mi odciąża tą nogę na gammie, ale wyniki z biodeksu wychodzą fajne, kurczę, no to może, jeszcze nie skakał, to być może się boi skakać. Być może powinienem z nim przerobić nie tyle co jakby, nie wiem, moc, siłę tego skoku, tylko faktycznie nauczyć go skakać, przekonać go do tego, żeby skakał, albo po prostu zacząć z nim skakać.
Bartek, to tak samo jak u nas, kwestia zarządzania intencją przy skokach. Też staramy się informować zawodnika czy pacjenta o tym, żeby wyskakiwał na najwyższą możliwą wysokość, w której czuje się po prostu bezpieczniej. Najpierw zarządzamy intencją danego wzorca, a następnie później żonglujemy albo wzorcem, albo objętością, albo zaczynamy go jeszcze w jakiś inny sposób dociążać. Więc w 100% się zgodzę, że bardzo mi się podoba to, co też powiedziałeś, że testy początkowe nie mają nam sprawdzać, jak pacjent wygląda w dynamice, tylko czy on do niej może dopiero wejść, więc nie robią na mnie wrażenia asymetrie w counter movement jump na poziomie 40, 50, 35%, bo uznaję to za rzecz kompletnie normalną, szczególnie, że impact z podłożem z lądowania, nazwijmy to 25-30 cm, nie jest tak wymagające, żeby się o to martwić.
Tak jest. I później jeszcze jakby patrzymy sobie na to, ja też to traktuję te testy skoków, które w świecie idealnym zrobilibyśmy na platformach. W świecie mniej idealnym radzimy sobie w jakiś tam sposób. To trochę traktuję to też jako wynik wyjściowy tego pacjenta w tym momencie. Nie? Trochę jest to takie... będziemy robić tą ocenę za miesiąc na przykład, albo za 6 tygodni, za 8, i możemy trochę pacjentowi pokazać czarno na białym, tak samo jak wykorzystujemy wyniki Biodexu, które wykorzystujemy również do oceny, jak również do oceny naszego programu rehabilitacyjnego, treningowego i tego, czy pacjent zrobił robotę, to po prostu czarno na białym widać efekty tej pracy bądź ich brak. Więc wtedy weryfikujemy sami siebie i weryfikujemy też pacjenta, czy on faktycznie robił tą robotę. To też do tego głównie mi służą też te skoki w fazie tej pierwszej, te 3 miesiące po. I chyba w świecie idealnym można chyba tyle w zasadzie. No bo mówię, no nie chcę dalej robić dynamicznych rzeczy, no bo to nie jest czas. Jeszcze z pacjentem, z zawodnikiem tego nie przerobiłem, no to nie widzę tutaj dokładnie kompletnie sensu.
A ja bym ci jeszcze jedną rzecz zapytał cię odnośnie do tego tematu. Jaka jest według ciebie idealna częstotliwość testowania, żeby też nie częstować za rzadko, żeby nie popaść w taką pułapkę familiaryzacji, że zawodnik uczy się, na przestrzeni 4 miesięcy wykonaliśmy 2-krotnie testy, czy tam 3-krotnie, to była za mała ekspozycja na nie, więc wchodzimy w taką pułapkę, że okej, zawodnik poprawia się tylko dlatego, że się tych testów uczy. Z drugiej strony na odwrót, testujemy zbyt często, zawodnik traci motywację i chęci do tego, żeby wykonywać dane wzorce, są wykonane trochę zawsze na 90% przysłowiowe. Jak w twoim odczuciu wygląda optymalna częstotliwość testowania w całym procesie 9 czy 12 miesięcznym nawet?
Zazwyczaj, tak jak właśnie wspominaliśmy razem z Bartkiem, testujemy na te 3-4 miesiące. To będzie pierwsza taka rzeczywiście częstsza ocena, ale wcześniej patrzymy na pewne podstawowe elementy związane z tym poruszaniem się, czyli tak jak wspominaliśmy, każdy trening jest dla nas też powiedzmy testowaniem. Ale żeby to w ogóle też miało ręce i nogi, jeżeli chodzi o taki realny progres, myślę, że częściej niż raz na 6 tygodni nie widzę aż takiej potrzeby, żeby to robić, żeby to było takie, gdzie jest to tak całkowicie ustrukturyzowane, gdzie przeprowadzamy rzeczywiście dzień testowy na przykład, to już w ogóle nie ma, uważam, sensu robić częściej. Niektóre testy będziemy przeprowadzać sobie, jeżeli widzimy na przykład, że tak jak Bartek wspominał, a propos tej bojaźni, chociażby nawet taki Biodex jest często, szczególnie jak to jest pierwsza ocena, to jest takim papierkiem lakmusowym, gdzie widzimy, że pacjent nie daje siebie wszystkiego, co by mógł. Z jednej strony mając świadomość tego, że po prostu robiąc pierwszy raz nie jest zaznajomiony z samym testem, ale dlatego też na przykład często wykorzystujemy chociażby do treningu izometrycznego, czyli żeby już był przyzwyczajony do tego, że będzie siedział na tym fotelu, że będzie tak przypięty, żeby się czuł trochę bardziej komfortowo w tym wszystkim i żeby był właśnie bardziej nastawiony na to, że tutaj rzeczywiście ma z siebie dawać stopniowo coraz więcej, docelowo maksa. I od tego momentu, gdzie zaznajomiamy go z tym testem, gdzie widzimy na przykład, że robiąc tą oficjalną pierwszą ocenę koło tego 3-4 miesiąca, ewidentnie się bał. Ewidentnie wyniki były gorsze głównie z tego względu, że po prostu nie dał sobie wszystkiego, to czasem staram się zrobić jakieś powiedzmy 2-3 treningi na przykład na Biodexie i za chwilę powtórzyć znowu na przykład nie wiem, po 2 tygodniach, żeby tym razem był nastawiony na to, że nie ma się już czego bać, że jest wszystko jak najbardziej w porządku, że to nie jest element, który ma mu jeszcze dawać dodatkowy stresor tak naprawdę niepotrzebnie związany z tym, że kompletnie tego testu nie kojarzył. Ale tak jak mówię właśnie, jeżeli chodzi o testy te zarówno funkcjonalne, jak i wykorzystujące jakieś maszyny, to nie widzę potrzeby częściej niż raz na 6 tygodni mniej więcej robienia.
Gdzie później jeszcze jest ten element, że wiesz, no robimy to jakąś ocenę i obojętnie w której to jest fazie, czy to jest jeszcze ta faza powiedzmy do tego 3 miesiąca, gdzie czasami po ocenie jesteśmy jeszcze trochę w fazie rehabilitacji, to jakby można to nazwać, znaczy my to nazywamy treningiem zdecydowanie, ale dla niektórych jakby ludzi to, co z nim robimy po tej ocenie i tak jest jeszcze rehabilitacją, no to my to musimy podkreślić, rehabilitację w obojętnie w którym okresie programujemy tak samo jak trening. To jest trening danej zdolności motorycznej, jakkolwiek będziemy to nazywać, czy to będzie zakres ruchu, czy to będzie hipertrofia i tak dalej. Więc żeby to miało sens odpowiednio długo jakby odpowiednio długo ten bodziec musi zadziałać na organizm, żeby to miało ręce i nogi. Więc testowanie też, sami wiemy, że no rozpisujemy ten trening w blokach czterotygodniowych, w pięcio, sześcio, czasami w trzy, ale to jest raczej rzadkość, szczególnie u takiego pacjenta pooperacyjnego, który potrzebuje mimo wszystko czasu, żeby się tych wszystkich nowych rzeczy nauczyć. To tak naprawdę no to częstsze testowanie nie ma sensu, bo on nie przerobił jeszcze tej roboty, którą my faktycznie chcemy sprawdzić, czy ona będzie miała na niego wpływ. Nie? Więc to też można to...
I tak Bartek właśnie wspominał, że od pewnego momentu, szczególnie od tego trzeciego miesiąca, staram się też nastawiać pacjentów na to, że po prostu rehabilitacja jest treningiem w obliczu kontuzji. I dokładnie...
To podkreślamy pacjentom i podkreślamy na naszych kursach, uczelni i tak dalej, i to dalej trzeba podkreślić, bo mam wrażenie, pomimo tego, jak dużo się tego trąbi, jak fajną robotę robią ludzie w podcastach i we wszelkich mediach, to dalej mam wrażenie, niestety fizjoterapeuci są ludźmi 3 po 10 albo 3 po 12 i to jest nieustrukturyzowane zadawanie ćwiczeń, gdzie, no okej, okay, no to będzie jakiś efekt, natomiast jeżeli chcemy robić tą robotę rzetelnie, to bardzo mi się spodobało porównanie Gabeta Tima na szkoleniu u niego, który porównał, nie wiem czy kojarzysz Karol wtedy ten moment, atletę z tirowcem, który rozładowuje tira i z panią Helenką biegającą po schodach do góry z siatkami. To dla każdego z nich dana czynność, czy to sportowa, czy to życiowa, no jest to czynność życiowa wymagająca przygotowania do tej czynności. Więc faktycznie musimy ich przygotować. Nie mówię oczywiście, żeby nie przebudowywać tego teraz, że nie wiadomo, jakby z każdym Kowalskim musimy robić nie wiadomo jaki trening. Natomiast ustrukturyzowanie nawet podstawowej hipertrofii, nie wiem, bicepsa po zerwaniu, kurczę, no to wymaga po prostu uporządkowania tak jak trening sportowy, a nie 3 razy 10 przez kolejne 8 tygodni. No
wszystko musi być relatywne to do wymagań, z którymi będą się mierzyć nasi pacjenci i zawodnicy. Panowie, 3-4 ostatnie pytania, troszeczkę takie bardziej osobiste. Pułapki, w które czasami Wam się zdarza wpadać. Co jest w Waszej ocenie rzeczywistą trudnością terapeutyczną? Co jest trochę taką czarną magią, co jest czymś, co powoduje wyrwanie włosów z głowy. Trudne momenty w waszej karierze zawodowej, jakbyście sobie mogli je przypomnieć. Paweł. Z mojej strony ja powiem szczerze, zacznę ten temat. Moją pułapką jest to, że pracuję z populacją, która jest bardzo wytrenowana. Są to elitowani sportowcy z różnych dyscyplin sportowych. To jest MMA, jiu-jitsu, koszykówka, piłka nożna, piłka ręczna i tak dalej. I wyjściowy poziom wytrenowania jest bardzo wysoki przed urazem. Zawodnicy wracają ten progres zawodników akceleruje bardzo dynamicznie. Na przestrzeni kilku tygodni dochodzimy do bardzo wysokiej sprawności i muszę cały czas zwalniać. Cały czas się pilnować. Cały czas staram się pracować z kontekstem co do danej dyscypliny sportowej, wprowadzać akcesoria jak piłki, modulować środowisko, twardość podłoża. Staram się wprowadzać jakieś luźne drille nachodzonego, które będą miały jakiś kontekst co do wzorców lokomocji, z których będą korzystać moi zawodnicy. Ale moją ogromną trudnością jest to, aby przeczekać te jednak pierwsze 4-5 miesięcy do momentu, kiedy naprawdę inwazyjnie mogę zaprogramować trening tak, żeby wymagania tych wyzwań przekraczały na przykład 5, 6, 7-krotność masy ciała w jakichś wzorcach plyometrycznych czy biegowych. To jest osobiście moja bolączka, a druga chyba, z którą chciałbym się z Wami podzielić, to to, że mając do dyspozycji tak ogromną mnogość narzędzi, z których mogę korzystać, różnego rodzaju opory, maszyny, technologie, nie wiem, kreatywne pomysły, drille, ilość partnerów, to ciągle nie mogę się zdecydować, co jest optymalne i kiedy to wszystko wdrożyć, biorąc pod uwagę, że chciałbym poruszyć niebo i ziemię, żeby cały profil atletyczny był poprawiony. Tytułem wstępu to ode mnie. Jak Wy spoglądacie na swoją codzienną pracę i na właśnie te trudności, z którymi mogą mierzyć się słuchacze podcastu? Osoby, które zaczynają, ale też które są bardzo zaawansowane i pewnie krytykują się nawet trochę częściej niż osoby początkujące.
Myślę, że w takim takim przypadku, gdzie te problemy mogą się pojawiać. Najciężej jest tak naprawdę spowodować, żeby zmotywować siebie i pacjenta do tej pracy, związanej z tym, żeby wytłumaczyć, jak bardzo istotnym elementem będzie to, żeby przejść przez cały proces rehabilitacji, żeby rzeczywiście większość pacjentów z takiej generalnej populacji na dobrą sprawę chciałaby zakończyć tę rehabilitację w momencie, kiedy już nie boli i kiedy mają dobry zakres ruchu. Gdzie nadal uważam, że zbyt mało nacisku nakłada się na takie umiejętności miękkie. Czyli rzeczywiście poprowadzenie tego, zarówno wiadomo, tutaj nie mówię o takim byciu psychologiem, nie wchodzimy w taką rolę, ale to ujęcie psychologiczne do tej pracy jest nieprawdopodobnie istotne. Czyli wydaje mi się, że bardzo duży nacisk nakłada się na te umiejętności twarde, na to, żeby uczyć się kolejnych technik manualnych, uczyć się kolejnych elementów związanych z tym, jak na przykład, powiedzmy, dociążyć tego pacjenta, tego sportowca, a trochę mniej na takie elementy związane właśnie z tym rzeczywistym coachingiem. Ale tym rozumianym w takim pozytywnym sensie, gdzie mamy za zadanie z jednej strony nakreślić cały proces, który czeka tego naszego sportowca, z drugiej strony zmotywować go, czyli uzyskać taki tak zwany buy-in, zmotywować go do tego, żeby trenował do końca, żeby trenował do tego momentu, który pozwoli na powrót wszystkich parametrów związanych z powrotem funkcji pełnej, żeby był rzeczywiście bardziej przygotowany na obciążenia, które go czekają przy powrocie na boisko, na kort i tak dalej. Gdzie wydaje mi się, że tutaj jest...
Wydaje mi się, że tak, jest ogromnym wyzwaniem jest też utrzymanie klienta w momencie, kiedy stawia mu się bardzo rygorystyczne wymagania powrotu do sportu, kiedy zawodnik po pierwszych testach dowiaduje się, że musi trzykrotnie poprawić swój parametr, prawda? Co się wydaje czasami kompletnie nieosiągalne z perspektywy akurat tej osoby, która ostatnie 2 miesiące spędziła na kulach, prawda? Bo na przykład miała jakieś komplikacje.
Dokładnie. Dlatego uważam właśnie, że ta umiejętność komunikacji z naszej strony jest jednym z najistotniejszych czynników, które powodują, że ten proces będzie miał większe prawdopodobieństwo zakończenia się sukcesem. Czyli oprócz tego, że oczywiście nasze umiejętności związane z wiedzą medyczną, z wiedzą trenerską tutaj są równie istotne, ale wydaje mi się, że dużo większy nacisk powinien być też położony właśnie na ten coaching skills i rzeczywiste umiejętności komunikacyjne. Bo jeżeli chodzi o takie ciężkie i trudne przypadki, to w ostatnich 3 latach miałem rzeczywiście takie większy napływ, że tak powiem, pacjentów ze sportów mniej, nazwijmy to właśnie, popularnych, takich jak na przykład właśnie balet, gdzie tam zarządzanie obciążeniem, no ciężko powiedzieć, że istnieje na dobrą sprawę, bo...
A domyślam się, że wolumen treningowy sięga ponad 20 godzin tygodniowo, jak nie więcej, zegarowych.
Najczęściej to są na przykład 3 do 4 godzin treningu robione jako jedna jednostka, później przerwa i druga ta sama jednostka w ciągu jednego dnia. Co oznacza, że teraz
a przygotowanie do tego odbywa się w trakcie treningu. Dokładnie
tak. I to jest często tak, że właśnie na przykład ten główny trening, powiedzmy, trwa, dajmy na to, 2 godziny. Większość tancerzy, tancerek jest na przykład godzinę przed jeszcze treningiem, żeby się dogrzać. Jeszcze pojawiają się jakieś elementy, bo na przykład niektórzy odczuwają, że dany trening, dana jednostka była zbyt słaba, więc jeszcze zostają, żeby dorzucić swoje elementy, których im brakowało na przykład. Gdzie w momencie, kiedy taka osoba się pojawia po kontuzji, która jest przyzwyczajona do tego, jaka była objętość, jaka intensywność działania i pracy i dowiaduje się, że musimy wszystko praktycznie ostro ściąć, bo w tej chwili tak bardzo intensywna praca związana z tym, gdzie jeszcze dodatkowo są problemy na przykład z dostępnością energetyczną, związana z tym, że ogólnie mało jedzą na przykład, bo nie mają na to czasu, albo są inne elementy tego, specyfiki tego sportu, które powodują, że jedzą mniej na przykład, gdzie niespecjalnie zwracają dużo uwagi na elementy regeneracji, na które mogą sami nałożyć największy nacisk, czyli na przykład sen, gdzie takich teoretycznie, to co Bartek wspomniał na początku, że wydaje nam się, że to są podstawowe rzeczy, a musimy tego znowu od podstaw uczyć i to nie wystarczy powiedzenie raz, 5, 15, tylko to jest mówienie o tym non-stop przez cały okres rehabilitacji na przykład. I tutaj wywołałem akurat do tablicy kwestię baletu, ale to dotyczy każdego innego sportowca na dobrą sprawę, który nie zwraca po prostu uwagi na takie elementy, które może niekoniecznie nam bardzo mocno przyspieszą proces rehabilitacji albo proces właśnie przygotowania motorycznego, ale są w stanie nam znacząco opóźnić ten proces. Jeżeli tego... Jeżeli tego elementu właśnie chociażby związanego właśnie ze snem nie będziemy mieli na odpowiednim poziomie, czyli dana osoba będzie spała po 4 godziny dziennie, gdzie ogólnie oprócz tego, że krótko, to jeszcze za każdym razem czuje się kompletnie niewyspana, budzi się po 12 budziku i ma później po tym momencie na przykład nie ma czasu na śniadanie i ma przeprowadzić intensywną jednostkę treningową na przykład, czy rehabilitacyjną.
Bartek, do których elementów rehabu przykłada się zbyt mało uwagi? Kontynuując wątek.
Za długo spędza się czas z pacjentem na stole, chyba. W wielu przypadkach niestety dalej się to dzieje. To na przykład ostatni przypadek dziewczyny, która do mnie trafiła. Młodej koszykarki. Po krzyżowym poszytej łąkotce, więc tak naprawdę 4-6 tygodni ona była dosyć mocno ograniczona pod względem dociążania, obciążania i takich różnych elementów. Młoda dziewczyna, bardzo młoda. I przyjechała do mnie w ramach takiej trochę konsultacji, mniej więcej na 3-3,5 miesiąca po tym właśnie krzyżowym, bo gdzieś tam usłyszano, że no, robimy ocenę i że warto zrobić biodeks i jakieś tam inne testy i tam inne dziewczyny od niej z drużyny były i wszystko super. No dobra, no to robimy testy, w międzyczasie rozmowa, co jakby już się robi, czego już się nie, albo czego jeszcze nie robisz w treningu, co już robisz. No i na przykład padła odpowiedź, że gram na WF-ie gramy w Palanta. No okej, okay, no czyli co, stajesz sobie na środku, rzucasz sobie piłeczkę, odbijasz tą piłeczkę i to jest twoja gra w Palanta. No nie, no biegnę później dookoła bazy. Od kiedy tak grasz? No od jakichś tam 3 tygodni. Jesteś 3 miesiące po krzyżowym. I wtedy się zastanawiasz jakby, kurczę, czy moja wiedza na ten temat, co powinniśmy z danym pacjentem na danym etapie robić, jest pomocą, czy jest przeszkodą? Suma summarum się okazało, że tej dziewczyny nic nie było, natomiast biodeks pokazał, że totalnie nie jesteśmy jeszcze na tym etapie, na którym ona była. Na szczęście skończyło się małym płaczem, zaufaniem mi, nam i kontynuacją tego procesu u nas. Natomiast z jednej strony mamy skrajnie niedociążonych pacjentów na danym etapie, kiedy wiemy, że to już powinniśmy robić, a z drugiej strony właśnie mamy takie kwiatki, które teoretycznie były dociążane w międzyczasie, ale wydaje się, że jak z rozmowy później, że to dociążenie było takim właśnie 3 po 10, a wprowadza się jakieś nie wiadomo jakie kosmiczne rzeczy do jej aktywności pozasportowej nawet, czy też sportowej, ale poza tej zawodowej, konkurencyjnej, w której ona brała udział, bo ona była akurat koszykarką. Więc chyba tu jest największy nasz problem i jakby skrajnie dwa podejścia, natomiast niestety skrajnie dwa podejścia cały czas często mają niestety miejsce. Coś, co później przychodzi do nas pacjent i mówisz, kurczę, no wydaje mi się, że zrobiłem podstawową rzecz i dla nas to się staje czymś bardzo oczywistym, nagle pacjent mówi, co pan mi zrobił? Przecież to są jakieś w ogóle rzeczy nie wiadomo z jakiego kosmosu, tutaj wcześniej mi robił ktoś tylko to i to i to. A dla nas to się staje rzecz podstawowa, o którym cały świat, o jakich rzeczach cały świat trąbi, a dalej...
Ale wiecie co, panowie, ja mam takie powiedzenie, że często zawodnicy i pacjenci, którzy do nas przychodzą, wszystkich są trochę przetrenowani w swoim niedotrenowaniu. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie. Cały czas są obarczoni pewną monotonią treningową, nie ma żadnych pików, nie ma żadnej polaryzacji, wszystko jest zrobione na odwal się, na łapu capu, na tych samym pułapie workloadu. I potem ten zawodnik czuje się tylko coraz gorzej, coraz gorzej, coraz gorzej, bo jedyną receptą jest więcej znaczy lepiej, a cała struktura treningu gdzieś tam leży u samych podstaw.
Od siebie jakbym dodam, że to wydaje mi się, że to też w dużej mierze jest związane z tym, że trochę kuleje kwestia planowania i monitorowania przede wszystkim tego w tym planowaniu, czyli tego, że nie mamy tych elementów, które też będą dawały nam świadomość tego, czy to, co robimy, jest efektywne, tylko po prostu zgadujemy. Jeżeli rzeczywiście nie planujemy, to po prostu zgadujemy. I według mnie to powiedzenie się świetnie w tym przypadku sprawdza, gdzie tego w dużej mierze wciąż brakuje, gdzie pojawiają się kolejne tak zwane Delphi Study, czyli gdzie robią na przykład ankiety wśród chirurgów, wśród terapeutów, wśród osób, które się zajmują na przykład pacjentami, się okazuje nagle, że zdecydowana większość kieruje się kryteriami czasowymi. Czyli że minęły 3 miesiące, możesz biegać. Minęło 8 miesięcy, no to już możesz wracać do sportu. I to jest, wydaje mi się, najbardziej zatrważające z tego wszystkiego, gdzie, tak jak Bartek wspominał, o tym się non-stop trąbi wszędzie, gdzie jak istotną rzeczą jest kierowanie się konkretnymi danymi, subiektywnymi, obiektywnymi przede wszystkim, gdzie to powinno nas kierować w tym, gdzie teraz powinniśmy dalej iść i jak planować dalej ten proces, gdzie powinniśmy mieć wstępny plan i później ten plan dostosowywać w zależności od tego, jakie wyniki nasz pacjent uzyska w danym momencie. A tego też w dużej mierze według mnie brakuje i tej umiejętności właśnie dociążenia, umiejętności planowania. No i tak jak wspominałem wcześniej, właśnie tej komunikacji. No i inna kwestia jeszcze, ja tutaj akurat trochę mam takie podejście też specyficzne, jeżeli chodzi o staw skokowy, którym się zajmowałem długo, bo też doktorat robiłem właśnie z przewlekłej niestabilności stawu skokowego, gdzie mam wrażenie, że to jest jedna z kontuzji, która jest najczęściej lekceważona. Czyli zazwyczaj jest właśnie powiedzenie, szczególnie właśnie w tym świecie trenerskim, że przecież rozbiegasz, już będzie wszystko w porządku.
Albo sztywne tejpy.
Sztywny tejp i będzie ok, dokładnie tak. Gdzie w momencie, jak zaczynałem doktorat, to oficjalne dane, wiadomo, tutaj ze Stanów Zjednoczonych akurat, bo niestety mniej możemy uzyskać tych danych z Europy, a z Polski to już w ogóle, dotyczyło tego, że przewlekła niestabilność, czyli dużo, dużo gorszy stan tych pacjentów związany właśnie z ubytkami funkcjonalnymi, motorycznymi jeszcze dodatkowo, dotyczył 20% pacjentów po skręceniu. W tej chwili w teorii to już jest 40-45%. Więc no to są też te problemy, gdzie niektóre nadal kontuzje, niektóre rzeczy są bardzo silnie lekceważone, ale znowu, jeżeli nie oceniamy, jeżeli nie monitorujemy, to wtedy nie wiemy, na jakim etapie nasz pacjent jest i nie jesteśmy w stanie rzetelnie ocenić, w którą stronę powinniśmy dalej iść.
Tak jest. Nawiązując jeszcze do tego, co powiedziałeś wcześniej, tego zdania, Paweł, to też nie chodzi o to, żebyśmy teraz wszystkich fizjoterapeutów starali się na siłę zrobić trenerów motorycznych, bo to jest tylko wiedza tajemna trenerów motorycznych i tak dalej. No nie, kurczę, kinezyterapia to jest trening. Ćwiczenia bierne, czynno-bierne, czynne z obciążeniem, one też mają swoją podstawę rozpisania ile po ile i tak dalej, i tak dalej. Więc to są rzeczy, do których my jako fizjo po prostu musimy wrócić, zażyć z powrotem, czy uzupełnić o coś, co w czasie studiów było mniej lub bardziej, ale co jest naszym podstawowym narzędziem pracy. Bo żeby jakby to nie było zrozumiane, że teraz wszyscy muszą właśnie nie wiadomo jaką tajemniczą wiedzę posiąść. To nie jest wiedza tajemna, tylko po prostu trzeba trochę chcieć ją posiąść. Po prostu. I naprawdę wszystkim będzie się żyło lepiej. Zbliża się jesień. Więc to naprawdę nie jest coś, co będzie wymagało od nas nie wiadomo czego, natomiast ci pacjenci na pewno z tego skorzystają i środowisko tym bardziej. Jak będziemy w końcu rozmawiać jednym językiem, to co mówiłeś na początku, że te środowiska zaczynają się przenikać, bo mnóstwo fizjoterapeutów rozwija się w motoryce, co jest super, czy też kursowo, czy po prostu samą wiedzą swoją, a także motorycy wkraczają w nasz świat fizjoterapii, bo wielokrotnie my również oddajemy pacjentów do naszego trenera motorycznego na przykład 2 miesiące po ACL-u, kiedy pacjent jest biologicznie super, a trzeba zbudować hipertrofię, siłę, kurczę, no to on też się tym zajmie, bo też od nas ma informacje, na co ma zwracać uwagę, czy też to na tych kursach też się mówi, więc jakby każdy będzie miał swój ogródek i każdy swoją robotę będzie miał.
Panowie, zbliżamy się do 90 minut magicznych. Chciałbym wam zadać ostatnie pytanie, bo mamy już u nas godzinę 22:15, bo nagrywamy to dość późno. Cała ta seria podcastu, który prowadzę, ale również warsztatów, które mam przyjemność w Krakowie cyklicznie prowadzić, zmierza do takiej końcowej puenty, że czasami warto odchodzić od takich bardzo teoretycznych, schematycznych rozwiązań i jednak budowanie odpowiedniej strategii treningowej to też element sztuki. I czasami też bardzo mocno kontrowersyjnej. Chciałbym was się zapytać, jaki mieliście najcięższy przypadek, z którym mieliście do czynienia na sali treningowej, ale oczywiście z odpowiednim kontekstem. Jaki wpływ na końcowy sukces miało zejście z takiej czystej teorii treningowej programowania, czy stricte tych pierwszych faz? Jakbyście sobie mogli przypomnieć taki moment, kiedy trzeba było wziąć sprawy w swoje ręce i te rzeczy, które są takie mocno populistyczne, po prostu przestały działać i trzeba było wprowadzić nowe zagadnienia, aby osiągnąć kluczowy efekt.
Wiesz co, ja może nie najcięższym, natomiast takim przypadkiem niejednym, który mi trochę spełnia sens powiek, albo przy którym się mocno głowię i pod względem ułożenia planu treningowego i modyfikacji planu treningowego, a przede wszystkim rozmowy z zawodnikiem i ze sztabem klubowym, to są przeciążenia, z którymi mamy do czynienia na kadrze, czy też przeciążenia u zawodników, z którymi mamy do czynienia na kadrze, czyli kolana skoczka głównie, w cudzysłowie, i Achillesy, ale Achillesy czasami u tych piłkarzy ręcznych są trochę prostsze niż same kolana skoczka. I wiesz co, i tutaj problem, jak wypuścić zawodnika albo spróbować tak mu zmodyfikować trening klubowy, żeby on na kolejną kadrę przyjechał, powiedzmy to, w stanie użytecznym, użytkowym, jakkolwiek źle to brzmi, żeby był zadowolony zawodnik, ale żeby przede wszystkim spełniać wymagania klubu. Nie? Bo nie ukrywajmy, że zawodnicy, kiedy są w klubach, na przykład w klubach piłki ręcznej, no to jest 20 zawodników, jest dwóch fizjo, którzy są jakiś czas przed treningiem, w czasie treningu i jakiś czas po treningu. Więc wiadomo, że ta opieka medyczna bardzo często, chociażby z samej ilości, którą zawodnik może ze mną na przykład spędzić czasu na kadrze, jest większa niż w klubie. Więc nie ukrywam, że jakby to jest rzecz, która jest gdzieś tam chyba oczywista, że zawodnicy bardzo często na kadrach się podleczają, no bo mamy po prostu na to więcej czasu. Nie ma tej presji, on jest jednym z 20, ale ja jestem dla niego tak naprawdę przez całe 2 tygodnie. Więc po kadrze, kiedy zawodnik u nas też jest obciążony, ja z reguły staram się do klubu dać jakieś zalecenia swoje i w momencie, kiedy to jest kolano skoczka, szczególnie z którym zawodnik buja się przez rok, w klubie nie ma na to do końca czasu, no bo jest presja grania w lidze, w pucharze, w lidze mistrzów, w pucharze Europy i tak dalej, to jest rzecz, która jest trudna, żeby spróbować tak zmodyfikować trening, żeby zdjąć go z rzeczy, które zabijają mu kolano, w międzyczasie zachować rzeczy piłki ręcznej specjalistyczne, żeby trener był zadowolony, a żeby zawodnik odpowiednio dużo czasu odpoczywał i żeby ten efekt był, ten efekt przeciwbólowy czy bezbolesny był utrzymany do końca możliwie do końca sezonu. To jest rzecz, która się po jakichś tam próbach kilkuletnich, kilkurazowych udało jakoś tam wprowadzić jakiś, powiedzmy to, schemat. Natomiast to było coś, co było, jest trudne, niestety. No bo wiadomo, jak jest w klubach, nie? W klubach zawodnik jest jednym z kilku zawodników, który jest jakimś trybikiem finansowym, mniej bądź bardziej, natomiast no jest to jakaś tam forma korpo, nie? Dobra, ty nie będziesz grał, no to przyjdzie następny, wymienimy cię. A zawodnik, szczególnie jeżeli jest to zawodnik z Polski, no to mamy wyselekcjonowaną 20, na których nam zdecydowanie zależy, którzy są naszym jakimś złotkiem, których my szczególnie mamy potrzebę dbania o nich bardziej, może mniej, mam nadzieję, że nie mniej, ani nie bardziej niż w klubach, tylko że jest to na równym poziomie, może my mamy po prostu więcej czasu. to jest rzecz taka, która mi chyba w tym momencie gdzieś tam przychodzi do głowy jako taki coś
poznania. No, z mojej strony ja w takim razie dorzucę przypadek, który też mi się trafił ze sportu indywidualnego, jeżeli chodzi właśnie o młodą płotkarkę, która w swojej karierze, mając 17 lat, miała 4 naderwania kruszołogleniowych mięśni. Już, czyli tak naprawdę liczba, która już pozwala stwierdzać, że coś tam dzieje się nie tak. I to w momencie, kiedy dochodziło do tego, żeby przeprowadzić ten gruntowny wywiad w takim przypadku, żeby dowiedzieć się, jakie były problemy, przeanalizować plany treningowe, gdzie z tym był duży problem, dlatego że trener za nic nie chciał o tym w ogóle rozmawiać nawet, bo stwierdził, że to są jego plany treningowe i że nie będzie udostępniał i nie chce nawet rozmawiać o tym, bo wszystko jest w porządku. Inne zawodniczki wytrzymują, a ta jedna tylko nie wytrzymała u niego, gdzie okazuje się właśnie, że jeszcze dodatkowo jest problem związany z rodziną tak naprawdę, dodatkowe stresy, dodatkowe elementy, gdzie tutaj trzeba było wdrożyć bardzo szerokie podejście związane z tym, że na całe szczęście udało się właśnie przekonać tą dziewczynę do tego, żeby rozpoczęła też terapię psychologiczną tak naprawdę, gdzie tutaj ona okazała się najbardziej pomocna w tym wszystkim. Oprócz tego, że wiadomą rzeczą będzie to, że należałoby wprowadzić odpowiednią ekspozycję na obciążenia, szczególnie jeżeli chodzi o w ostatecznym rozrachunku też odpowiednią ekspozycję na prędkość i poprawę możliwości ekscentrycznych. Wszystkie te elementy, o których motorycznie powinniśmy być świadomi, ale w tym konkretnym przypadku okazało się, że najwięcej właśnie dała ta pomoc psychologa z kolei, gdzie dzięki temu wszystko poszło w dobrą stronę, gdzie udało się uświadomić właśnie zawodniczce, jak powinno wyglądać zarządzanie obciążeniem, gdzie rzeczywiście czuła, że nie musi już tak ostro cisnąć przysłowiowo, żeby robić kilka treningów o kilka za dużo w ciągu tygodnia, gdzie te jednostki też się kumulowały w ogromnej ilości, bo czuła presję otoczenia tego, że za chwilę nie będzie mogła biegać, więc chciała więcej biegać oczywiście. I tutaj ta kumulacja problemów też pokazuje mi to tak naprawdę, jak wielotorowym aspektem jest kwestia rehabilitacji i prowadzenia sportowców od samego początku, od kontuzji do wypuszczenia do sportu.
Ale można powiedzieć, że wasze wypowiedzi są kompletnie sprzężone. Zawsze gdzieś na samym końcu tej piramidy jest praca zespołowa i po prostu to multidyscyplinarne podejście i po prostu wymiana doświadczeń i zejście z własnego ego, bo i w przypadku Bartka na linii kadra narodowa, klub, w swoim przypadku trener, fizjoterapeuta zewnętrzny, można powiedzieć, outsourcingowy, mówiąc brutalnie znów w korpo języku. Jakby w dzisiejszym świecie nie da się inaczej pracować. Każdy ma swoje wąskie kompetencje i...
Dokładnie tak, i każdy uważam... patrzy na coś innego tak naprawdę. Czy ortopeda patrzy na inne aspekty, fizjoterapeuta patrzy na inne, trener przygotowania motorycznego patrzy na kompletnie inne aspekty. I dopiero tak naprawdę współpraca między nami plus jeszcze w centrum zawodnik daje tak na dobrą sprawę tą możliwość zakończenia całego procesu z większym prawdopodobieństwem sukcesu.
Tak jest. A dopiero chyba po iluś takich ciężkich przypadkach, bo te właśnie ilośćkrotne uszkodzenia takie same są tymi przypadkami właśnie najtrudniejszymi chyba, to dopiero po przekroczeniu jakby jakiejś tam chyba liczby czy godzin pracy z tymi pacjentami przestajemy być samcami alfa, nie? I zaczynamy wszyscy, bo te wszystkie efekty Curinga i tak dalej, doświadczenia, czasu pracy, to jest coś, co się sprawdza po prostu doskonale, patrząc na studentów, patrząc na tych osoby, które przychodzą do nas świeżo po studiach do pracy czy na jakieś staże, czy właśnie samców alfa wśród fizjo i wśród motoryków, no to chyba właśnie ta ilość tej pokory, którą my chyba zbieramy po prostu wraz z doświadczeniem, której życzę chyba wszystkim.
Dziękuję, że to powiedziałeś, bo mam dokładnie takie samo spostrzeżenia. To jest ten moment, kiedy przychodzi do ciebie po iluś latach twojej pracy zawodowej mistrz świata, mistrz olimpijski, mistrz Europy i trzeba sobie zadać pytanie, a co ja mogę dodać do jego warsztatu? I to samo jest z kontuzjami, jeżeli ktoś przychodzi po przysłowiowych trzech ACL-ach, co ja mogę dodać do tego procesu, żeby rzeczywiście pomóc, jeżeli tyle osób wcześniej gdzieś poległo, więc w tym momencie przestajemy być sami alfa i widzimy, jak drobną częścią w układance jesteśmy w skali paru lat, prawda?
A czasem się okazuje, że tak naprawdę więcej zrobimy, jak coś odejmiemy, a nie dodamy do całego procesu.
Via negatywa, a nie via positiva. Panowie, dziękuję Wam serdecznie. Mamy już godzinkę 40 za nami. To była wielka przyjemność. Jednocześnie zapraszam wszystkie osoby słuchające do zagłębienia się w harmonogram warsztatów, który prowadzicie. Wiem, że jakiś nowy projekt się szykuje u Was na jesień. Także wszystkich zainteresowanych zapraszam do szybkiego wygooglowania, bo jak widzicie, warto. Dziękuję Wam panowie jeszcze raz i mam nadzieję do szybkiego zobaczenia i usłyszenia.
Również bardzo dziękujemy. I
tak jest. Również wielkie dzięki za zaproszenie i mam nadzieję, że się udało fajnie podyskutować. I zapraszamy, tak. Zapraszamy do nas, zapraszamy do Karola i wszelkich fajnych
dziękujemy
rzeczy, które się dzieją.